Nowy czas mamy. Kogo nie było przez ostatnie dwa spotkania tutaj w drodze. Więc ja bym nie chciał po prostu jakoś oddalać się za bardzo od tego, co Bóg do nas powiedział na naszym wyjeździe tam do Brazylii, w którym byliśmy. Chciałbym dalej płynąć w tym, szczególnie, że odbieramy z Izą bardzo wyraźnie, że naprawdę ten czas, w który wchodzimy, jest nowy. I tak jak zawsze na Nowy Rok, kiedy przygotowywałem się do jakiegoś kazania, to zawsze starałem się powiedzieć jakieś takie słowo w sensie znaczące, tak? Wiecie, no takie jak to tam wszyscy jacyś biskupi, prezydenci, orędzia mają noworoczne czy coś, więc ja oczywiście takich nie mam, ale zawsze to taki gdzieś tam człowiekowi ten kalendarz na plecach uwiera, to chociaż życzenia zborownikom złożyć czy coś tam. Wiecie, ale dzisiaj to ja po prostu kiedy się przygotowałem, to nawet nie musiałem w takich kategoriach myśleć, bo mam po prostu takie głębokie, naprawdę od Ducha Świętego przekonanie, że Bóg zaczyna po prostu robić coś absolutnie nowego, czego nie było. I to nie jest związane jakoś z tym kalendarzem, tylko że my naprawdę wchodzimy w coś nowego. Te rzeczy, które odebraliśmy, usłyszeliśmy od Boga na wyjeździe, są absolutnie dla nas nowe. Bóg po prostu tak wiele razy nam powiedział, że po prostu to nie jest kwestia, że te rzeczy będą się wypełniały, że my musimy wierzyć, ale raczej Bóg do nas bardzo wyraźnie mówi, że nie będą nam odebrane te rzeczy, których doświadczyliśmy. Co było czymś zupełnie odmiennym, bo zawsze, kiedy wiesz, coś przeżywasz z Bogiem, to tylko się modlisz, żeby to zostało. Bóg nam powiedział, że nam to nie będzie odebrane, że właściwie nawet nie musimy modlić, że to już jest, że to już przychodzi. Ja bym po prostu chciał dalej kontynuować. Izy takie mocne świadectwo już na koniec samego wyjazdu, po tym, kiedy widzieliśmy 2000 uzdrowionych ludzi. 1000 ludzi uwolnionych z demonów, uzdrowionych. Jakieś około 30 oczu uzdrowionych, jakieś 20 uszu. Jakieś metale powyciągane z ręki. Kiedy my byliśmy tego naocznymi świadkami, to kiedy wracaliśmy i byliśmy na plaży, jeden dzień byliśmy w Rio na plaży i szliśmy wieczorem po tej plaży i Iza zaczęła się modlić do Boga, żeby tak, taką modlitwą, wiecie, dziewczyny potrafią mieć dobry kontakt z Panem Bogiem, bo chłopaki też muszą się tego uczyć. Ale wiecie, jak to jest, ojciec Jana Chrzciciela powiedział, że on nie bardzo wierzy w to, że będzie miał syna i później zamilkł do czasu, aż się syn urodził. A jak Maria powiedziała to samo aniołowi, że jak to się stanie, to jej wszystko wytłumaczył. więc tutaj też była taka sytuacja, że jeżeli zaszła po tej plaży i tak mówi, Boże, tak by było fajnie, tak jedną perłę znaleźć tutaj na tej plaży. Może być plastikowa, szklana, ale taki znak, że to ty byłeś z nami w tej podróży, że to było twoje. Wiecie, ja tego nie słyszałem, ona szła z Magdą parę kroków za mną, 10 metrów, ciemniało już na tej plaży. Szliśmy, ja szedłem tak, brodziłem tak po pół łydki w wodzie i nagle patrzę, coś tam się świeci w tej wodzie głęboko. I tak sięgam, słuchajcie, taki podwójny po prostu, taka pętla, pereł. Najprawdopodobniej są prawdziwe, chociaż ciągle nie mamy czasu, żeby to sprawdzić. Są ciężkie, wygląda jak sznur prawdziwych pereł. Dałem to Izie. Mówię, chcesz? Czy wrzucamy do morza? Że tu jeszcze przyjedziemy. Ona wzięła te perły, wiesz, i po prostu jest bladła, bo przed chwilą właśnie rozmawiała z Bogiem o tym. I powiem wam, perła, to jest, pamiętacie tą przypowieść o perle, tak? Że człowiek po prostu sprzedał wszystko, co miał, żeby zdobyć tą jedną perłę, tak? Wszystko porzucił dla tego, co najważniejsze. I wiecie, ja wierzę, że Bóg przygotował dla nas nie jedną perłę, ale wiele pereł, wiele cennych rzeczy, nie tylko na ten rok, tak? Bo ten rok to jest, wiesz, ten rok to, tak jak ktoś na Facebooku napisał, powiedz temu rokowi, że nadchodzisz i że macie słuchać, więc nie chodzi o jakąś magię dat i nowego roku, ale naprawdę wierzę, że Bóg po prostu w proroczy sposób wprowadza nas w nowy czas, czas, którego nie doświadczyliśmy i w którym nie byliśmy. Ja tak to widzę. I wiecie, dzisiaj chciałbym powiedzieć troszeczkę o... Chciałbym was jakoś tak troszkę dzisiaj nasączyć i zwrócić waszą uwagę na nadprzyrodzone rzeczy i porozmawiać trochę o nadprzyrodzonych rzeczach w taki sposób może nie nauczający, ale bardziej inspirujący na podstawie tego, co sam przeżyłem na tym wyjeździe w Brazylii. Można robić zdjęcia. Wiecie, bo zdjęcia, nagrania to jest źródło później świadectw i budowania czyjejś wiary. O tym tydzień temu mówiłem. Nie, będę musiał do tych rzeczy ciągle wracać, bo byliście na świętach, części osób nie było, tak? Kto nie był tydzień temu? No, to połowy nie było, okej? Okay? Wiecie, nie ma czegoś takiego jak nieistotne świadectwo. Albo na takiej zasadzie mówię, tam czytam, co tam opowiadać, to takie nieważne. Powiem ci, wtedy my po prostu zatrzymujemy Boże działanie. Ponieważ kobieta cierpiąca na krwotok przyszła do Jezusa tylko dlatego, że słyszała. tylko dlatego, że ktoś powiedział. Nikt nie była w szkole biblijnej, nikt nie głosił jej kazań, nikt jej nie tłumaczył. Ona przez plotkę dotarła do niej informacja, że ktoś dotknął się Jezusa i został uzdrowiony. A wcześniej jest w Ewangelii napisane, że ludzie przychodzili i prosili, żeby móc dotknąć się szaty. I ona później na podstawie tej plotki przyszła do Jezusa i pchała się przez tłum, żeby mogła się tylko go dotknąć. I w momencie, kiedy się dotknęła, moc wyszła z Jezusa. I wiesz, i my możemy mówić, ja mam wielkie halo, tam coś powiedziałem. Powiem wam, nie ma czegoś takiego jak wielkie halo. Po prostu nie ma. To jest okradanie Boga z chwały. Mówienie, że ale wielkie halo, tam będę się czymś dzielił. Więc mówmy o tym i nie bądźmy też zastraszeni przez diabła. Taki mówisz, do pycha, że się wywyższam, że mówię, że Bóg działa w moim życiu. Powiem ci, nic z tych rzeczy. Nikt dziecku, które się chwali, że dostało prezent, nie robi lekcji po prostu o pysze. Tylko po prostu się razem z nim cieszy. A inny, który słyszy, jego wiara powstaje. Jak mają uwierzyć, jeżeli nie słyszeli, mówi Słowo Boże. Więc my musimy mówić o tym, tak? Bóg uzdrowił ciebie, mów. Bóg uzdrowił przez ciebie, mów. Idź i mów. Uzdrowiłem go. Tak, bo tak mówiono, tak w Biblii jest napisane, że oni szli i uzdrawiali. I nie jest powiedziane od razu gwiazdka wielka i w podtekście, pod spodem, ale tak naprawdę Pan Jezus uzdrawiał, chwała Bogu. Nie, po prostu nie bawmy się w taką po prostu syfiatą, śmierdzącą religię, tak? I też to, co powiedziałem tydzień temu, nie osądzajmy tych, którzy mają świadectwa, że kogoś uzdrowili. I nie mówmy, o, czy na pewno, albo czy on na pewno został uzdrowiony. Ponieważ Pan Jezus powiedział, jakim sądem mierzycie, takim wam odmierzą, a nawet przydadzą. I tam jest to słowo, miarą natłoczoną, potrzęsioną. Dokładnie w tym kontekście osądzania. Nie pieniędzy akurat, tylko osądzania. Więc jeżeli ty patrzysz na Boże działanie i włącza ci się sceptyk, to okradasz siebie z tego, co Bóg chce uczynić przez ciebie. I później, kiedy ty masz kogoś uzdrowić, to mówisz, nie chcę, bo się uda, bo się nie uda, nie chcę się wywyższać, nie chcę się pokazać, nie chcę wyciągnąć tej ręki. I coś się zatrzymuje w Bożym działaniu. A w Bożym Królestwie musi być cały czas ruch. I jeżeli nie ma ruchu, to nie ma Bożego Królestwa. Powstańmy wszyscy razem teraz. Halleluja. I zacznijmy się ruszać. Halleluja. Podnieśmy swoje ręce, poruszmy swoje nogi. W Bożym Królestwie wszystko się rusza. Cały czas się rusza. Nie wolno stać, należy się teraz poruszać. Cały czas i mów to się. Królestwo Boże to ruch. Królestwo Boże to przemieszczanie. Królestwo Boże to poruszenie. To nowe rzeczy. Rzeczy, których nie było i ja w nie wchodzę. Amen. Możecie usiąść, okej? Okay? Widzieliście ten rysunek, który zamieściłem na Boże Narodzenie? Jak Pan Jezus smutny stoi pod choinką i trzyma taki mały kościółek w ręku? Widzieliście? Stoi Pan Jezus taki po prostu i taki załamany, choinka i taki kościółek trzyma po prostu. I z nieba rozlega się głos Ojca. Jezu, przecież zamawiałeś pod choinkę kościół. A Jezus mówi, tak, ale nie mogę go wyjąć ze środka. Więc wiecie, my jesteśmy Bożymi wybrańcami. Eklezja to jest grono wybrańców. My nie chodzimy do kościoła. Bo nie można pójść do siebie samego. Gdzie idziesz dzisiaj? Idę do wybrańca. Wybrańca. Posiedzieć w wybrańcu. Nie, ty jesteś wybrańcem. Kiedy się schodzimy, to schodzimy się po to, żeby emanować życiem, które już w nas jest. Więc powinniśmy się poruszyć. Mówić świadectwa, słuchać świadectw, opowiadać świadectwa, próbować, eksperymentować, kłaść ręce na chorych, wypędzać demony. Cały czas! Amen.
Amen.
Zastanówmy się, czym jest religia? Robiłem rozmowę z kolegami w święta. Czym jest religia? Czym jest religia? Wiesz, religia to jest po prostu martwota, to jest brak ruchu. Nic się nie dzieje. Jeden brat powiedział, dla mnie religia to jest wtedy, kiedy nic się nie dzieje i ja nic nie przeżywam. Bardzo szczerze. Dlatego faceci nie lubią chodzić do kościoła. Bo dla kobiet zawsze coś się dzieje. Dlaczego? Bo pastor przyszedł i powiedział miłe słowo. A kiedy słyszałaś ostatnio miłe słowo? Tak szczerze, tak prawdziwie, tak od Boga. Tak? A facet siedzi i ma co mu miłe słowa. On chce coś poczuć, on chce coś przeżyć. Dlatego eklezja musi być eklezją. Musi się poruszać, przepływ darów. Czy potrzebujesz eklezji? Tak. Dlaczego? Bo potrzebujesz życia. Bo życie jest wtedy, kiedy jest przemieszczanie. Kiedy jesteś rzeką, przez którą coś płynie. Ty potrzebujesz życia. Potrzebujesz się otworzyć, przyjść tutaj na nasze spotkanie i powiedzieć, dajcie mi! Niech mnie ktoś podłączy! Niech przepłynie! Błogosław mnie! Kto potrzebuje modlitwy? O, są ważniejsze osoby. Nie, to jest religia, coś umiera. Niech się o ciebie modlą. I coś daj! Jeżeli mamy być prawdziwą eklezją, to cały czas jesteśmy w połączeniu. Cały czas bierzemy i cały czas dajemy. Każdy. Kobieta od dziewczyny, dziewczyna od kobiety, mężczyzna od chłopaka, chłopak od mężczyzny, mężczyźni od kobiet, kobiety od mężczyzn, starzy od młodych, wszystkie pokolenia. Bóg dał rodzinę, jako rodzinę stworzył ten świat i całą ludzkość. I wszystko, co jest na ziemi, bierze się od ojca, nazywa się ojcostwem i wszystko, co ma sens i sensownie zostało ustanowione na ziemi, ma charakter rodziny. W rodzinie zawsze są mężczyźni, kobiety, dzieci, różne płci i różny poziom wieku i różne generacje. I to jest rodzina i to jest coś zdrowego, co kręci całym światem po dziś dzień. A te pomysły, jak Kościół, który siedzi, słucha i jest mniej więcej w różnym wieku, żeby rozumieć kazanie jednego, jest czymś nienaturalnym. Nienaturalna jest szkoła, która dzieli na klasy i generacje, bo wtedy te generacje nie mogą na siebie wpływać. Młodzi, którzy szukają starszych, którzy im imponują, zostają od nich odcięci i mają zgredę nauczyciela, który jest 20 lat starszy. Jaki ma Zbyszek Dębski problem ze scoutingiem w Polsce w Royal Rangers? Mówi, że nie mają młodych instruktorów, bo młody chłopak, który ma 15-17 lat, chce mieć instruktora, który ma 19-20 i dla niego jest bohaterem. Ja się nawróciłem nie dzięki mądrym księżom, którzy ledwo dopinają koniec z końcem, ale dzięki młodym klerykom, którzy przed chwilą zostali księżmi albo jeszcze byli klerykami, byli pełni zapału, chcieli zmienić świat i nas, młodych ministrantów w 7-8 klasie, wkręcali, że też możemy być męczennikami, jak oni będą.
Co?
No tak, takie rozmowy, męczennikami, dobrze. Co? Nie, nie zostali, ale ja zostałem. Nie, niektórzy na pewno zostali, są szczerzy ludzie. Tak przepływa życie. I teraz, jeżeli my mamy być eklezją, to my musimy się wymieszać. Amen. Potrzebujemy singli. Więcej singli w zborze potrzebujemy. Amen. Potrzebujemy małżeństw. Potrzebujemy dzieci, żeby się dzieły z nami i zadawały proste pytania. Żeby patrzyły nam w oczy i były cały czas lustrem, które głośno mówi, co ty świrujesz. I żeby wreszcie poznały, że to nie jest świrowanie. Że to jest prawda. Że to samo, co w domu, to samo na zgromadzeniu. Mieszać się, przepływ życia. To jest eklezja. Ruch cały czas. Wszyscy z wszystkimi na kupie dają życie, przyjmują życie. Dają życie, przyjmują życie. Popatrz na kogoś. Błagam cię, popatrz na kogoś innego niż na mnie teraz. Chociaż przez chwilę popatrz na kogoś innego. Błagam cię, popatrz na kogoś innego. Jest taka grupa ludzi, którzy zawsze przychodzą popatrzeć na mnie. Oni przychodzą już przed spotkaniem, bo ten, kto przychodzi ostatni, to wszyscy się na niego gapią, więc przychodzą pierwsi, siadają po cichutku, kapturek lub bez kapturka. Ja i mój spór, mój kościół, mój pastor. Wychodzą troszkę bardziej zainspirowani, bądź nie. To jest zaprzeczenie eklezji. Eklezja to bierzesz, przyjmujesz. Odbierasz od innych to, co u nich w życiu kipi, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu i w tym samym momencie dajesz. Amen? Eklezja to nie jest how are you, fine, thank you. Eklezja to jest przychodzisz, jak się masz, do bani, nędza, kicha, bieda, żenada. Ty sobie trzeba się demony wypędzić. Być może, nie wiem, ale jest jak jest. Mówię jak jest. Jak Max Plonka. Albo mówię, przychodzę, jest wspaniale, słuchajcie, wyobrażacie sobie, przyjeżdżam z tej Brazylii, wychodzę i mówię, tam wiecie, no fajnie, no dziękuję Bogu za jego łaskę, bo mnie stać nie było. Więcej nie powiem, żeby wam żal nie było, że nie byliście. Po prostu porażka jakaś. Jakaś porażka. Mów, co przeżywasz, podziel się, opowiedz komuś o tym. Zadaj pytanie. Ten Kościół to jest dla mnie taki ciężki temat, wiesz, bo ja wiesz, już długo chodzę, ale ja tak mało rozumiem z tego, co oni tam mówią i robią. Stary, to będzie coraz gorzej teraz. Trzeba zacząć pytać. Bo po prostu ugrzęźniesz w ciemnym miejscu. Załamie cię ta twoja niewiedza. Pomyśli, za chwilę przyjdzie diabeł i powie, stary, nie dorastasz, wypadł. I ty powiesz, amen. I już cię nie będzie z nami. Musisz się otwierać, musisz przyjmować, brać, dawać. Przepływ życia. Starzy, młodych potrzebują. Wiecie, my jako zbór potrzebujemy Polski. Żeby Polska do nas przyjeżdżała, bo w innych miastach ludzie żyją normalnie. Potrzebujemy, żeby normalni ludzie do nas przyjechali. Przyjeżdżali, nie tylko warszawiaki. Cała szczęście, ja mieszkam za Warszawą. Więc w niedzielę macie gościa spoza Warszawy. Więc to już jest jakieś mieszanie, to już jest trochę lepiej. Ale potrzebujemy innych, ludzi z normalnych miast, którzy normalnie żyją. Oni potrzebują nas, żebyśmy my do nich pojechali. I powiedzieli, co tu się dzieje. Tak, tak! I wtedy po prostu ten co stoi, nagle tak...
Ale co? Muszę tak skakać?
Nie skacz! Kto nie skacze, to nie jest diabłem!
Nie skacz, nie musisz skakać.
Żadnego nacisku, bądź sobą. Ale wyjdziesz i już myślę, Boże, może to był ostatni raz, kiedy nie skakałem. Przepraszam. Niech się dzieje. Rozmawiałem z Jurkiem Lecharskim dawno temu, mieliśmy dyskusję. Co jest tak najważniejsze w Kościele? Bo Jan Paweł II powiedział, że drogą Kościoła jest człowiek. I to jest prawda. To jest Boża droga na ziemi. Ale jest też druga rzecz, że Bóg jest Bogiem. I tak, żeby z Jurkiem się spierali. I ja mówię, Jurek, ale wiesz, ludzie mają potrzeby. Właśnie na tym polega Ewangelia, że Ewangelia spotyka się z potrzebami ludzi. Ona zaspokaja ich potrzeby. Tam, gdzie są chorzy, to przychodzi uzdrowienie. Tam, gdzie bieda, tam przychodzi zaopatrzenie. Tam, gdzie demony, tam przychodzi uwolnienie. Tam, gdzie rozterki, przychodzi pokój. Jurek mówi, no takie rzeczy nawet bez Boga możemy zrobić. Ale czy Bóg jest wywyższony? Czy On jest na pierwszym miejscu? Wiesz, kiedy Jezus chodził na ziemi, to On mówił, dobrze się dzieje, chłopaki, dobrze się dzieje. Ale czasami mówił, że się źle dzieje. Zwróćcie uwagę na to, kiedy Jezus mówi, że coś się źle dzieje. Jest jedna taka rzecz, którą parę razy powtórzył. Biada tym, temu? Znaczy, nie biada, jak to było powiedziane? Błogosławiony. Nie biada. Blisko było, go blisko. Byłem blisko. Zbliżone znaczenie. Więc mówi, błogosławiony, kto się nie zgorszy. Okej? Okay? Więc wiesz, to po prostu, ja nie rozumiem, ale jak, ale co? A to takie, ja tam wyszedł, a co, tylko tak nas pożgał. Tą dzidą po prostu, o co mu chodziło? Powydziwiał, coś kogoś obraził, coś powiedział.
Pożgał.
No. Musiałem powiedzieć pożgał, żebyś... Wiesz. Ruch się zaczął. Jakie pożgał? Pożgał. Kuuu!
Żyje język.
Język żyje, tak. Bóg żyje, język żyje.
Marek, co oni ci zrobili?
Marek, co oni ci zrobili w tej Brazylii? Powtórzę. Największe moje objawienie po Brazylii. Wszystkie jest. Wszystkie są największe. No. Dobra, no kilka z takich największych. Jedno z takich największych. Że nie dam sobie odebrać wolności.
Ale co to znaczy?
Dobra. Gdzie najwięcej wolności odbieramy sobie sami. I ja sobie odbieram najwięcej wolności. Takim myśleniem, co powinienem, jak należy, czy wszystko już jest właściwie, czy dopilnowane, czy tak rzeczy powinny być, czy tak my musimy, czy tak jest pięknie, czy ładnie, czy Bogu się podoba, czy innym ludziom się podoba, czy to po prostu wszystko tak musi być, czy to ładnie, a co ludzie powiedzą, a co sąsiedzi powiedzą, a co pomyśli ciocia, co pomyśli wujek, a co pomyśli brat, a co pomyśli Eustachia, a co pomyśli geniu i jak to będzie. I to jest po prostu mój sposób na odbieranie sobie wolności całe życie. Przychodzę do kościoła i po prostu tak. Dobra, kościół to nie przelewki. Poważna sprawa. Już się okradnę z wolności. Bo Jezus powie, nigdy nie kazał mi budować kościoła. I w Biblii nikomu nie kazał. Tylko powiedział, ja zbuduję kościół mój. Więc ci wszyscy, którzy jemu budują kościół, mu przeszkadzają. I jeszcze na dodatek sobie wolność odbierają. Bo są śmiertelnie poważni, że muszą coś stworzyć na chwałę Boga. I sami siebie po prostu w kajdany od razu. I później nie mogą związać końca z końcem. Bah! Amen. Bo o co chodzi? Czy chodzi o religię, czy chodzi o życie? Chodzi o to, żeby wszystko było poukładane jak należy? Żebym ja to całe kazanie miał poświęcać na to tak.
Pan Bóg wie, co trzymasz w kieszeni. Bo On wszystko wie. I te niektóre rzeczy, które teraz trzymasz w kieszeni, Jemu się nie podobają.
To jest, dokąd to zmierza? Ostatnio mi Bóg powiedział, jak wróciłem, wiecie, po prostu mam... Tak się po prostu wyleczyłem. Na koniec kazania może coś powiem o polityce, bo mam taki werset polityczny. Ale będziecie zszokowani, jak on niepolityczny jest, ale mniejsza o to. W każdym razie powróciłem, stało to i mi w ogóle tak mi polityka nie smakuje. Po prostu tak mnie to w ogóle nie kręci. Takie to jest drugorzędne, takie bez znaczenia po prostu. Bo są rzeczy wieczne, są rzeczy prawdziwe. Są rzeczy, które naprawdę kształtują ten świat. A tu ten łomot jeden drugiego. Po prostu nawet jeżeli wiem, kto ma rację, jakie to ma znaczenie. Po co mam je to podniecać, jak ja potrzebuję tyle energii, żeby się podniecać tam, gdzie trzeba? Siły do podniety są ograniczone przez człowieka. Człowiek może się przepalić. Więc musi swoją podnietę kierować tam, gdzie trzeba. A moja podnieta jest w Królestwie Bożym. Jak posmakowałem, jak zobaczyłem płaczących ludzi szczęśliwych z uzdrowień, jak zacząłem myśleć o zbawieniu, powiem wam też to, co powiedziałem wcześniej. Wiecie, ja po prostu na tym wyjeździe, ktoś mnie spytał, Zbyszek mnie spytał, Sylwestra, Marek, jaką rzecz wziąłeś dla zboru? To bardzo dobre pytanie, bo ja po prostu wracając z tamtej z Brazylii, zdałem sobie sprawę, że nic dla zboru nie wziąłem. Po pierwsze dlatego, że wziąłem dla siebie. Sorry. A druga rzecz, że jeżeli już brałem coś poza tym dla siebie, to brałem dla narodu. To nadchodzi! To jest ten czas! Eksplozja mocy Bożej w całym kraju! Uzdrowienia! Nawrócenia! Zbory jak pączki w maśle... Grzyby po deszczu! I to ja widziałem. Idzie zbór. To zbór gdzieś pomiędzy, ty. Gdzieś pomiędzy, tak? Wiecie, to co mi powiedział na tym wyjeździe, powiedział, nie będziesz, nikogo nie błogosławisz, jak sam nie poczujesz się, że jesteś błogosławiony. Co ty komuś dasz, jak sam po prostu piła i papier ścierny? Co ty komu dasz? Chciałem zwrócić uwagę, że Bóg wbrew temu, jak to wszystko wygląda, wbrew, jest dobry. Wiem, że to tak nie wygląda, ale jest dobry. W ogóle takie, dzisiaj chcielibyśmy się zająć wersetem, który ma wielką moc i głębię. Uwierzmy w niego. Bo nic tak nie wygląda jak ten werset. Radość Pana jest naszą siłą. Rozważmy to. To po prostu, jeżeli to jest w Biblii, to w tym musi być jakaś moc. Jakaś głębia. Po prostu to musi mieć sens. Głęboki. Ukryty. Tajemny. Mistyczny. Nadprzyrodzony. Bo co tu się śmiać? Nie masz czego się śmiać. Po prostu nie jesteś błogosławiony. Nie dasz innym błogosławieństwa. Jeden gościu uczył o ewangelizacji na tym wyjeździe. I tak mówił, że w końcu mówi. Dobra. Teraz będzie jednozdaniowa, fundamentalna szkoła ewangelizacji świata po krańce ziemi. Chcecie? Chcecie. Wszyscy, jeżeli krzyczeć, jeszcze podkręcił, podpuścił parę razy. Mówię, to jest najważniejsze, co wam mam do powiedzenia. Rozmawiaj z ludźmi w miły sposób i czyń im dobrze. Szkoła ewangelizacji świata w mocy Bożej po krańce ziemi. Rozmawiaj z ludźmi w miły sposób i czyń im dobrze. Zapisałem się do szkoły ewangelizacji. Będę głosił. Nauczę się Biblii, nauczę się głosić. Będę. Nie wyskakuję. Hej! Do piekła idziecie. Oni patrzą i tam, taniec z gwiazdami. Las Vida Music, co to jest? Dokąd ten performance zmierza? Czy po prostu stara, dobra religia? Której nie chcemy, nie lubimy, która nam nie smakuje. Bo jeżeli Bóg jest dobry, to dlaczego ja nie czuję, że jest dobry, jak się spotykam z tym człowiekiem? Tylko czuję, że jest groźny, jak się spotykam z tym człowiekiem. Jeżeli Bóg jest radosny i ma radość, to czemu ja spotykając się z tym człowiekiem otrzymam smutek i przygnębienie?
Ja ci powiem, czemu otrzymasz smutek i przygnębienie, jak się ze mną spotykasz. Bo ty jesteś po drugiej stronie. Ty siedzisz w tej ciemności dwoma nogami, rękami i wszystkim. I ty po prostu jak ja z tym światłem przychodzę, to w tobie ten diabeł się cały trzęsie. I dlatego ty w kontakcie ze mną się źle czujesz. Więc nawróć się, a będzie fajnie.
Niektórzy się nawracają, już takie odrzucenie, że już tylko przejść na jego stronę. Ale to nie tędy droga. Więc to, co Bóg mi powiedział. Nie daj sobie zabrać wolności. Rób, co masz robić. Aleluja. Tak. Także dobra. Idziemy do tematu. Aby zacząć, jeszcze czas kończyć, czy aby zacząć jakoś tak. Za dużo tego światła dzisiaj trochę tutaj jest. I tam nie widać, co tam. O, będzie lepiej, dobrze. Można trochę ten ekranik tak. Magda, jakbyś mogła go tak trochę tam w tamtą stronę trochę dać. Dobra. Nadprzyrodzone, a tak zwyczajne. Wiecie, wiesz, że dlatego właśnie. Dlatego mamy problem, żeby wejść w te Boże rzeczy, ponieważ bardzo dzielimy rzeczy nadprzyrodzone od nienadprzyrodzonych. Za mocno je po prostu rozdzielamy. Jak tam w Londynie leżałem na ziemi przez około godzinę i miałem różnego rodzaju wizje i transy i Bóg zaczął do mnie mówić, to jedna z rzeczy, którą bardzo mocno usłyszałem, to Bóg mi powiedział tak, że sen, jawa, wyobraźnia, śmierć kliniczna, czy świadome życie, trzeźwym umyśle na tej ziemi, to jest jedno i to samo. My myślimy w ten sposób. Myślimy tak. Teraz jestem trzeźwy, nie śpię, uszczypnij się, tak? Okej, okay, dobrze, to jest rzeczywistość. To ogarniam. Jak mi się coś śni, to wstaję. Jak nie jestem w ogóle wierzący, to w ogóle to jest po prostu jakaś korba, jakiś koszmar po prostu. Nie? To, co to było? Boże, co za sny. Albo inaczej, albo wstaję i co za sny. No Boże, po co się budziłem? Ale ostatecznie wszyscy jesteśmy w takim miejscu, że sen. Jak mamy trochę kontaktów z religią, no to wtedy zaczynamy myśleć, że to ma jakieś znaczenie. Moja mama coś jej się przyśni, od razu dzwoni do mnie. Marek, jak tam? Wszyscy zdrowi? Wszystko tak? Tak? O, dobrze, musiałem sprawdzić. Coś, śniło ci się coś? Tak, dobrze, nie opowiadaj, dziękuję. Jak mamy kontakt z religią, no to już trochę tam zaczynamy, że to może coś tam przez to mówi. Ale pytanie jest, czy to, co my robimy w snach, czy my tego nie robimy naprawdę? Bo może my tam jesteśmy i to robimy, co robimy w tych snach. I to jest nasza bariera w nieprzyjmowaniu tego, co Bóg dla nas przygotował. Mówimy tak, ale jak to Bóg do ciebie mówi? Bóg? Do ciebie? Mówi? Trzy kłamstwa, trzy w wyrazowym zdaniu. Jak to? Wiesz, ja po prostu jestem i ja czuję, że Bóg do mnie mówi. Jak ja czuję, że Bóg do mnie mówi, to On do mnie mówi. Bo On powiedział, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. I powiedział, dlaczego nie rozpoznajecie, jeżeli rzeczy wyglądają w oczywisty sposób i dlaczego nie jesteście tak głusi, mówi cały czas Biblia. Więc po prostu, wiesz, dlaczego ja po prostu teraz jestem i teraz sobie myślę, no wiesz, ja nie wiem, czy to Bóg mówi, czy ja sobie to wyobraziłem. Nigdy się nie dowiesz, bo postawiłeś barierę pomiędzy wyobraźnią a trzeźwym myśleniem, trzeźwe myślenie zaidolotryzowałeś, czyli po prostu wywyższyłeś jako bałwana, wyobraźnię i emocje poniżyłeś jako gorszy gatunek i jako źródło jest czymś słabszym i teraz masz problem. I teraz mówisz sobie, nie wiem, czy Bóg do mnie mówi, czy mi się wydaje, czy tak odczuwam. Jezus, kiedy chodził po ziemi, nie nauczał w ten sposób. Mówi tak, po pierwsze, stąpamy mocno po ziemi. Po wodzie chciałem powiedzieć. To też jest dobre. To też jest dobre, bo ludzie mówią tak. A dlaczego niby Bóg miałby w dzisiejszym świecie robić takie dziwne rzeczy? A dlaczego Jezus, kiedy Piotr mu powiedział, Panie, czy mogę przyjść do Ciebie po wodzie, nie powiedział mu, nie będziesz wystawiał na próbę Boga swego? Przecież taka akcja była wcześniej na pustyni. Że mu diabeł powiedział, rzuć się tutaj. Aniołowie nosić cię będą. Przecież to była ta sama sytuacja. A on powiedział, nie, nie będziesz kusił Pana Boga. A teraz Piotr wychodzi i mówi, Panie, jeśli to Ty, to każ mi przyjść po wodzie. A Jezus mówi, chodź. Po co komu takie rzeczy? Czy od tego pochodzenia po wodzie ktoś się nawrócił? Czy ktoś pokutował ze swoich grzechów? Bo dla mnie prawdziwa Ewangelia to jest wtedy, jak ktoś we łzach i popiele wraca do Boga. A jak tam tylko były śmiechy i chichy, to ja mam wątpliwości. Tak, to jest definicja Ewangelii. Ludzie mówią, ta Ewangelia to jest dobra nowina. Ale o niebie, nie o piekle. Jak w czasie Górzej Ewangelii nie boją się, nie trzęsą portkami, to kaznodzieja ułomny. No to kto? Po co to chodzenie po wodzie było? Kto się miał tam nawrócić? Rozumiesz? Albo mówią tak. Bóg w dzisiejszych czasach, on po prostu... on może uzdrowić, tak? Może. Bo Bóg może robić, co chce. Bóg robi, co chce. On jest suwerenny. On jak chce, to uzdrowi. Ale pamiętaj, jest suwerenny. Ja słucham tego, w tym trochę odnowionym już umyśle, i myślę sobie, no to jak jest suwerenny, to zrobi, co chce, nie? To co oni tak drą japę, że jest suwerenny? Mi się definicja suwerenności chyba zmieniła i chcą pokazać, że on jednak nie zrobi tego, co chce, bo jest suwerenny. Łapiecie to? Przyjdzie pora. Bóg cię kocha, Mateusz. Bóg zrobi, co chce. Kogo chce, to uzdrowi, kogo nie chce, nie uzdrowi. Spoko, ale żeby mu zabraniać uzdrawiać przez to, że on jest suwerenny i nie modlić się, bo jak Bóg chce, to on może kogoś uzdrowić i bez modlitwy, jak będzie chciał. Bo jest suwerenny. I Bóg to może uzdrowić, nawet jak rąk nie położymy na niego, na chorego. Bo on jest suwerenny i może uzdrowić. To tak to możemy zabnąć ślepy za łyk. Jak kogoś Bóg chce uwolnić z demona, to on tego demona pogoni, bo Bóg jest większy od demona. Słuchajcie, my nagle po prostu jesteśmy zupełnie poza słowem. Bo słowo mówi... Umarłych wskrzeszajcie, chorych uzdrawiajcie, darmo wzięliście, darmo... Dawajcie, na chorych macie kłaść ręce. Mówisz, ale ja nie położę ręki, no bo Bóg jest suwerenny. Bóg jest suwerenny i co? Położę rękę, on jest suwerenny. I będę jak kopa od jego suwerenności przed kumplami. Obciach, skutek uboczny Bożej suwerenności. Bo nie uzdrowiłem chorego. Bez sensu. Po prostu rób rzeczy. Wiesz, dlaczego dzieci mają cały czas progres i się rozwijają? Wiesz dlaczego? Bo ciągle próbują zrobić rzeczy, których wcześniej nie zrobiły. Na początku Świąt Bożego Narodzenia usiedliśmy do partyjki Puerto Rico. Taka bardzo fajna gra, niektórzy jej nie lubią, niektórzy wymiękają po tej grze. Ale my jakoś tak, żeśmy ją parę lat temu złapali bakcyla z Izą, gramy. Teraz ostatnio Oliwka już tak dołączyła do nas, ale Przemek tak nie bardzo. I tak dołączył w tej pierwszej grze i tak średnio było. Nie cieszył się, nic coś nie rozumiał. Ja myślę, a dobra, to pewnie za rok z nami zagra. Ale minęły święta i słuchajcie, nagle jakaś zmiana. Nagle on siedzi. Co tam pisze na tej karcie? Okej. Okay. Ja patrzę na niego, to jest smark mały, zaraz mi ogra. Nie tak się umawialiśmy. No nie tak miało być. Ale wiesz, dzieci, one się uczą, bo one ciągle robią coś, czego wcześniej nie robiły. Ja rano wstaję, moja córka kupiła sobie za kieszonkowe taką małą deskę do jeżdżenia. Ja patrzę, ona siedzi z kluczem i rozkręca kółko od tego. Mówię, dziecko, co ty robisz? Tu czytałem, instrukcja jest, tu czytałam, tu się trzeba poluzować, to będzie lepiej skręcało, jak będzie luźniejsze kółeczko. Ja bym powiedział, klucze i śrubki to dla chłopców. Jak miałem ochotę, wiesz, albo coś, albo daj tatuś ci to poluzuje. Wiesz, dzieci tak robią. I teraz, jeżeli my chcemy być uczestnikami królestwa i eklezji i życie w ruchu, jeżeli ma być, ma przepływać, mamy ciągle przyjmować i ciągle dawać, to musimy pójść w ten eksperyment. Na total. Amen. I po prostu zacząć robić rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy. Kłaść ręce na chorych, modlić się, pytać się i co? Lepiej? No jak ma być lepiej? No przecież się tylko modliłeś. Nie! Coś czułeś, jak się modliłem? Nie czułem. To jeszcze raz się pomodlę. Spróbuj poczuć. I się modlisz. Amen. I później patrzysz, i później dzwonisz. Jak tam? Zdrowy jesteś? Chory? Czy całe życie wiary polega na tym, że zachowujesz w swoim sercu pewność wobec rzeczy, których nie widzisz naturalnymi oczami, jak mówi Hebrajczyków 11:1. Na tym to polega. Więc jeżeli mówisz sobie tak, Boże, modliłem się, żeby wytrwać w tym małżeństwie i dobrze wychować dzieci. I udało ci się, to dzięki temu się udało, że Boża łaska była nad tobą i że współpracowałeś z Bogiem w wierze. Bo nie powinno było ci się udać. Bo statystyki pokazują, że nie powinno. A ci się udało i się przebiłeś. Nie miałeś forsy? Powiedziałeś, Boże, będę szukał pracy. Zacząłeś szukać, grzebać, dłubać, odwiedzać znajomych, po prostu kopać dołki. Jest jakaś robota. Masz pracę, masz, kurczę, płacisz za jedzenie, za mieszkanie. Halleluja. Dlaczego to poszło? Dlatego, że się przyłączyłeś. Nie stałeś się mówić, Bóg jest suwerenny. Jak chcę, to będę żył. To da mi pracę. A jak nie chcę, żebym pracował, to da mi jedzenie bez pracy. Bóg jest suwerenny. Nie, po prostu poruszyłeś się w wierze. A propos rodziny, a propos finansów. I teraz wiesz, teraz my wchodzimy w to, co jest po prostu odnowieniem Kościoła, odnowieniem wszech rzeczy, o czym apostoł Piotr głosił już zaraz drugie kazanie po Dniu Zielonych Świąt, że niebo musi zatrzymać Mesjasza do czasu odnowienia wszech rzeczy. My jesteśmy w tym procesie. 100 lat temu mamy przebudzenie zielonoświątkowe, mamy odnowienie darów ducha w różnych kościołach historycznych. Dzisiaj mamy papieża, który modli się innymi językami. Ale w Polsce wciąż są protestanci, którzy uważają, że to od szatana, a tym bardziej, że papież się modli. Zresztą paranoja. Bóg odnawia wszystkie rzeczy i teraz wiesz, dla nas jest jedyna droga. My musimy w te rzeczy wskoczyć. Słuchamy świadectwa. Jakaś żona modliła się, bo po prostu miała męża alkoholika i modliła się i Bóg go po prostu dorwał. Facet poszedł na leczenie, wyzdrowiał i dzisiaj nie pije. I ty to słyszysz i sobie myślisz po prostu, nie wiesz co z tym zrobić. Jest tylko jedna rzecz, którą możesz z tym zrobić. Możesz w to uwierzyć, że takie rzeczy dzieją się naprawdę i możesz pójść w tą stronę i zacząć się bić. Więc jeżeli można zrobić z finansami, z pracą takie rzeczy, z rodziną, wychować dzieci, nie dać się przygnieść przez życie, to powiem wam, dzisiaj my wchodzimy w nowe miejsce i my chcemy robić to, co Jezus powiedział. A Jezus swoim uczniom najpierw dawał najłatwiejsze rzeczy do zrobienia. Więc zanim powiedział im, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, to powiedział im, rozdzielił ich po dwóch i powiedział, idźcie, uzdrawiajcie i wypędzajcie demony. Takie przedszkole. Pre-trening. Wprowadzenie do zagadnienia. Ewangelia Marka krzyczy jak trąba. Tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Na chorych kredce kłaść będą, demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Nadprzyrodzone. Głoszenie Ewangelii zawsze było w Biblii potwierdzane Bożą interwencją. Więc my wchodzimy na tą drogę i to jest nasz nowy czas, to jest nowy rok, to jest czas błogosławieństwa, to jest ta perła, którą Bóg nam daje. Zacznij żyć. Uwolnij się od trosk. Muszę parę wersetów. Ten werset jest najlepszy. Strasznie mnie tym wersetem zainspirował Todd White w zeszłym roku. To jest z Ewangelii Mateusza 17. A gdy przyszli do tłumu, podszedł do niego pewien człowiek, upadł przed nim na kolana i powiedział, Panie, zmiłuj się nad moim synem, bo jest obłąkanym i bardzo cierpi. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. Przyprowadziłem go do twoich uczniów, ale nie mogli go uzdrowić. O właśnie, nie mogli. Nawet Biblia mówi, że pewnych rzeczy nie można zrobić. Byłem tam w tej Brazylii i się tak modliłem i mówię, Boże, kolano mi uzdrowiłeś. Nie muszę iść na operację. Miałem migrenowe bóle głowy, wszystkie zniknęły. Zdrowiłeś mnie. Super. Dwie operacje zaliczyłem, ale ocalałem. Nie przyniosłem się na tamten świat, ale uzdrowienia nie było. Mówię, ale teraz, Boże, ja po prostu o raki się modliłem, widziałem już, jak guzy znikają. Widziałem, jak ludzie, jak przeszli chemioterapię, modliliśmy się, rzeczy nie wróciły. Widziałem takie rzeczy. Widziałem, jak bez chemioterapii ustępowały. Widziałem. A mówię, Boże, ale jeszcze nie widziałem oka, które się otwiera. Albo ucha, które się otwiera. Tak po mojej modlitwie. Że nie było i jest. I mówię, Boże, czy ja mogę to zobaczyć? Czy ja mogę pewnego dnia to zobaczyć? I Bóg mi powiedział, możesz. Dzisiaj nie możesz, ale jutro możesz. Właśnie o tym jest ta historia. Że przyszli do Jezusa z człowiekiem z problemem głębokim. Przyszli do uczniów Jezusa i oni nie mogli. Ale ten człowiek poszedł do Jezusa z reklamacją, bo słyszał o wszystkich uzdrowieniach i mówi, halo, halo, ja się będę tutaj dobijał. Dalej. Sami ludzie mówią, czy możemy się pomodlić o twoje uzdrowienie? O, już tyle ludzi się o mnie modliło. Okej. Okay. Pewnie nie ci co trzeba. Czy Marek Ciesiłka już się modlił? Nie. No właśnie. Ale tak, Marek też. No. A sama odpowiedź. Prawdopodobnie nic, co trzeba się jeszcze modlili. Idziemy dalej. Nie mogli. Wiecie, tak zaczęło mi to, że mówię, Boże, nie mogli. To co? To jak, że mogli? To jak zrobić, żeby mogli? A Jezus odpowiedział. I wiesz, Jezus od razu w tym kontekście tego fragmentu, on od razu wskakuje w najważniejszą... Wy tam widzicie tam, co tam jest napisane? Bo ja tu widzę fałdy same. Jezus od razu idzie do tego, co miał powiedzieć. On powiedział, na to, co ten mu powiedział, Jezus nie powiedział, oj, bidoku, no to mieć faktycznie takiego syna, co się w ogień rzuca, to kurczę, ja nie słyszałem normalnie. Przykra sprawa, jak tu obiad ugotować, się syn w ogień rzuci. No, po prostu... Smutne. Tego nie powiedział. Druga rzecz, Jezus nie powiedział, oj, dobra, tam nie martw się chłopakami, oni się dopiero uczą, dawaj go tutaj. Też tak nie powiedział, chociaż mógł tak powiedzieć, bo to była reklamacja. Więc mógł się wytłumaczyć za uczniów. Nie tłumaczy się, ale od razu idzie do sedna i pierwsze słowa, które powiada, o pokolenie bez wiary i przewrotne. Dla Jezusa to jest odpowiedź na problem, że ten syn jego nie jest jeszcze uzdrowiony. Teraz tutaj, bez wiary to już wiemy, o co chodzi, nie będę tego rozwijał, ale przewrotne... W niektórych tłumaczeniach, nawet angielskich, tam jest powiedziane po prostu o przewrotnym umyśle albo perverted, tak? Jak to by było? Perverted to jest wykrzywione, obrócone myślenie. I tak to też jest w Grece. Myślenie, które jest po prostu niespójne, które jest po prostu wypaczone. I on mówi, że to jest przyczyna. I później rozwija. Jak długo będę z wami, jak długo będę was znosił, przyprowadźcie mi go tutaj. I zgromił Jezus tego demona i wyszedł z niego. W tej chwili chłopiec był zdrowy, wtedy uczniowie podeszli do Jezusa, zapytali go na osobności, czemu my nie mogliśmy go wypędzić. Jezus odpowiedział, z powodu waszej niewiary. Czyli teraz widzicie, niewiara i przewrotny umysł chodzą ze sobą w parze. Jeżeli nasz umysł jest rozdwojony i zawsze jest w takim miejscu, a może nie może, może będzie, może mi się wydawało, może da radę, może nie da rady, ale czy to na pewno, czy mu się nie zdawało, czy to nie placebo, a może to jest taka histeria tłumu i tak. Wszyscy wstali z wózków, to i on wstał. Nie wiem, wy się może śmiejecie, a ja się nie śmiałem. Ja widziałem ludzi wstających z wózku i się zastanawiam, który jest naprawdę uzdrowiony. Najpierw, który jest podstawiony. Potem, który jest naprawdę uzdrowiony przez Boga. A którzy wstali dlatego, bo bardzo chcą chodzić. Ale jeszcze zdrowi nie są, ale wiesz, siła w człowieku jest. I to jest tak, powiem wam, dopóki nie zetkniesz się z tematem uzdrawiania, to tak nie myślisz. Jak się zetkniesz, to od razu masz tysiące myśli. Przecież ja wyszedłem po tym USG kolana, siadłem w samochodzie, wsadam kluczy do stacyjki, nie mogę go przekręcić, bo coś mnie zatrzymuje. I sobie myślę, Jezu, co to jest? Mam na papierze, mam pieczątkę, że mam zdrowe kolano, w domu leży drugie USG, że skierowanie na operację, że nie można tego leczyć, ja wsiadam. Co jest, zaraz. I pierwsza myśl, która do mnie przychodzi. Pierwsza, która była najbliżej mnie. Tuż u drzwi, już tuż za progiem, za pierwszą fałdką leżała. Myśl, ten pierwszy lekarz, co ci robił USG, to partacz. Nigdy nie miałeś chorego kolana. Pierwsza myśl. Gdzie Jezus o tym mówi, że to jest perverted mind. Wypaczony, zdeprawowany umysł pewnym sposobem myślenia. Mówimy, na czym polega ta deprawacja? Ta deprawacja polega na tym. Racjonalne! Chwała! Dwa razy dwa równa się cztery! Alleluja! Głupi jest głupi, a mądry jest mądry. Głodny sytego nie zrozumie! Cierpliwości wam potrzeba, a nie cudów. I zmienionego charakteru, żebyście byli życzliwi dla siebie i kochali się. Bo miłość o to chodzi. Słuchajcie, wygląda fajnie, a w zetknięciu z nadprzyrodzonym Jezus mówi, że to jest perwersja. Że to jest umysł, który nie chce poddać się i nie chce uznać, że rzeczywistością prawdziwą nie są cienie, ale jest Chrystus. I później mówi, jeśli będziecie mieć wiarę, tak, przeniesie się, nie będzie możliwe. I mówi później. Lecz ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. I teraz wiesz, tutaj to, co często ludzie powtarzają, to mówią, że ten rodzaj demona, tutaj... Policzek jest spoko, nie? Podoba wam się? Mi się bardzo podoba. Ja w ogóle to sobie myślę, że po prostu muszę więcej po prostu takich właśnie ciuchów. Takich ciuchów mieć. Takich, które po prostu pokażą, że ja po prostu jestem wolny człowiek. Mogę mieć szaliczek, mogę mieć co chcę. Nie wszystko jest pożyteczne. Nie będę w bikini zakładał. Tutaj. Bo nie wszystko jest pożyteczne. Mateusz powinien powiedzieć tak, chwała Panu. Ale mogę, dobra, wracam do tematu. Więc tu nie jest powiedziane, lecz ten rodzaj, nie jest powiedziane demona, tylko ten rodzaj nie wychodzi inaczej. Jaki rodzaj? Rodzaj niewiary, która eksploduje w zetknięciu z tą trudną sytuacją. I powiem wam, ta jest po prostu normalna rzecz, że łatwiej uwierzyć w łatwiejsze uzdrowienia, a trudniej uwierzyć w trudniejsze uzdrowienia. Po prostu to tak jest. Dlaczego? Bo łatwiejsze uzdrowienia mamy, mniej wiary potrzeba i umysł, nawet jak jest sperwertowany, to jakoś tam zadziała. Na przykład jak matka modli się o chore swoje dziecko. To jest powiedziane w liście do Galacjan, że wiara jest czynna w miłości. Więc ona po prostu płacze, mówi, Boże, dziecko mi choruje, ratuj mi dziecko i Bóg uzdrawia dziecko. Ale później przychodzi mąż, napił się z kolegami, wracał do domu, walnął w latarnię. Ma rozcięte czoło. Niby można się pomodlić. Ale ludzie rodzi bez wiary o przewrotnym umyśle. Widzisz, gdzieś ty łaził. Z kimś ty pił, gdzieś ty łaził. Teraz zobacz, jak ty wyglądasz. Jak ty wyglądasz? Weź ty się, zobacz, jak ty wyglądasz. I nie uzdrowi go. A przed chwilą dziecko własne uzdrowiła. Jezus mówi, ten rodzaj niewiary. I wtedy jest, kiedy ty po prostu się nakierowujesz na cel. Jezus mówi o modlitwie i poście. Modlitwa i post to jest zawsze nie wykręcanie Bogu ręki, ale oddzielenie się dla Boga, żeby żyć dla tego, co jest nadprzyrodzone. Tak jak żyjemy dla tych rzeczy, które są naturalne. To jest ta siła modlitwy i postu. Bo sami wiecie, że modlitwa nic nie zmienia. Oczywiście, jak przychodzisz do szpitala, jesteś chory, to lekarz, dopóki nie wyczerpie wszystkich środków, żeby ci pomóc, to ci nie powie, że pan wierzy w Boga. Żaden lekarz tego tak nie zaczyna. Bo wiedzą, że modlitwa to jest ostateczność. To nie jest pierwsza, najsłuszniejsza metoda. Mimo, że Biblia jednego króla gani za to, że ganią po lekarzach, a do stwórcy się nie zwrócił ze swoją potrzebą. Perverted mind. Więc teraz, kiedy ty zaczynasz pościć i modlić się, to uznajesz, że rzeczy nadprzyrodzone dla ciebie są tak rzeczywiste, jak te rzeczy na ziemi, których dotykasz. I w ten sposób twój perverted mind zaczyna chodzić według tego, gdzie chodzi twoje serce i zaczyna poddawać się woli Bożej. I wtedy idziesz do chorych, kładziesz na nich ręce i modlisz się. I oni, tak jak wielu ludzi opowiadało, świadectwa tych ludzi, którzy modlili się o chorych, zawsze były takie, że na początku płacili cenę dojścia do tego miejsca, tego cudu, ponieważ musieli własny umysł wytrenować i dostosować go, uzgodnić go i podporządkować go drogą ducha. I ludzie umierali pod ich rękami. Jedni byli częściowo uzdrowieni, niektórzy nie byli uzdrowieni. I szli dalej. Wiesz, jeżeli nie masz pracy, to idziesz na rozmowę o pracę, tak? Rozmowa nie wychodzi. I wracasz do domu i co mówisz? Więcej na żadną rozmowę o pracę nie pójdę. W tym kraju nic się nie załatwi jak poznajomość. Jak znajdziesz pracę? Jeżeli w ogóle, to tylko poznajomość. Bo taką masz wiarę. Już na rozmowę nie pójdziesz kwalifikacyjną. Ale chodzisz. I każdy normalny człowiek, który chce żyć, to będzie próbował. Kobieta piecze ciasto, nie wyjdzie. I co? Ona więcej piec nie będzie? O, jest taka jedna, tak? Ktoś tam znacząco spojrzał na kogoś na sali. I dokładnie jest tak samo tutaj. 1 Koryntian 13:9. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to cząstkowe przeminie. Gdy byłem dzieciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozmawiałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie nasze jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, a z nich największa jest miłość. Wiecie, Słowo Boże mówi, że nasze poznawanie Bożych rzeczy jest cząstkowe. Ale to nie oznacza, że te rzeczy, które poznajemy, też są cząstkowe. Te rzeczy, które stoją za naszym poznaniem, czyli Bóg, Jego wszechmoc, Jego moc, Jego tajemnice, one są doskonałe i pełne. Nasze podzbliżanie się do nich jest cząstkowe, jest wyrywkowe. Nie potrafimy wszystkiego objąć. Jak w zwierciadle, jak przez mgłę, jakby widzimy, niby dostrzegamy. I powiem wam, to jest też przeszkoda w drodze ku rzeczom nadprzyrodzonych, że właśnie to jakby coś jakoś nas gasi. Nie wiem, czy to na pewno, czy to... A to nie powinno być tak. Ty po prostu te fragmenty, które widzisz, powinieneś uznawać jak po prostu część bardzo drogocennej układanki. Wiecie, jak ludzie, którzy studiują stare papirusy albo odczytują napisy na kamieniach, archeologowie, to nigdy nie są ludzie, którzy po odkryciu kawałka pergaminu mówią do niczego! Bo się kartka z góry na dół przedarła. Pół zdań urwało. Albo znajdą jakiś nagrobek z jakimś napisem, tam jest jakieś pęknięcie, dwie litery widać, trzy nie widać. Oni mówią, do kosza mi z tym! Nie wolno, nie wolno. Te dwie literki mają znaczenie. Ponieważ za tym stoi cała przeszłość, cała tajemnica. Więc oni siadają, kleją, domyślają się, szukają innych kawałków papieru, szukają innych kawałków kamyka, żeby to zebrać. W ten sposób po wiekach nauczono się czytać hieroglify, których po prostu nie czytano, bo ktoś siedział i kombinował i zestawiał. W końcu znalazł gdzieś jakieś fragmenty tablic kamiennych, gdzie był ten sam tekst napisany w jednym języku i w drugim języku. I w trzecim jeszcze, tak? Ale to były też fragmenty i trzeba było długo posiedzieć, żeby to rozkminić. Wiesz, tak jest z chodzeniem rzeczy nadprzyrodzone. No nie jest tak, że one nie są rzeczywiste. I to cię zniechęca, no bo to takie po prostu, no wiesz co, no byś powiedział, jak to jest, no. To jak Bóg jest, niech uzdrawia, chcę to zobaczyć. To nie tak się dzieje. Słowo Boże mówi, że Bóg pokornym łaskę daje. Więc jaką daje pokornym łaskę? Właściwa postawa serca. Rzeczywistością jest Chrystus, a nie to, co przemienia. Cienie i rzeczywistość. Niech was nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź szabatu. Wszystko to są cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Mesjasz. I to by mamy oklepane. Rzeczywistością jest Chrystus, a nie tam szabaty, święta i tak dalej. Ale zostawmy szabaty, święta. Księżyc dzisiaj świecił w nocy. Dzisiaj w nocy świecił księżyc. Dzisiaj rano jadłem śniadanie. Pokarm. I napój. I napiłem się kawy. I teraz tu Biblia mi mówi, że to wszystko to jest uczestniczenie w cieniach. To co? Księżyc na niebie dzisiaj co blindował mi w okno i nie dawał spać? Poranna kawa i bułeczka z masłem, to jest jakaś złuda? Jakaś mgła? Tak, tak mówi Słowo. Że w stosunku do tego, kim jest Bóg, to są po prostu to są nieznaczące rzeczy. Dlatego zacząłem mówić od początku i mówić. Wyobraźnia, sen, senne marzenie, coś na granicy snu i jawy. I chodzenie w trzeźwym umyśle na jawie nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego rozgraniczenia między tymi rzeczami. Bo to Biblia określa, co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe, a nie nasz umysł, który pewne rzeczy w swojej perwersji wywyższa, a inne poniża. Łapiecie? To jest proste. Służą oni świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebiańskim. Bacz, powiedziano mu Mojżeszowi, jak budował przybytek, bacz, abyś uczynił wszystko według wzoru. Gdzie jest wzorzec rzeczy, które dzisiaj są tylko cieniami rzeczywistości? My musimy jako wierzący przestać mówić o szczypnij się. Bo szczypie się wzorzec. I sprawdza się, czy wszystko jest na właściwym miejscu. A nie nas, którzy jesteśmy cieniem. Kiedy ostatnio kłóciłeś się z Bogiem? Kiedy ostatnio wypłakałeś się przed Nim? Kiedy krzyczałeś do Niego? Kiedy potraktowałeś Go tak, jak jak swoją żonę? Albo swojego męża? mają nakręcić remake filmu Neverending Story. Pamiętacie? Ten na psie, co taki podróżował. Tylko fabuła ma być inna. Będzie o tym, że kobieta wraca z zakupów i zaczyna mężowi opowiadać, jak było. Ale śmieszne, nie? Ale dziewczyny normalnie aż pękają ze śmiechu. A faceci i tak nie jarzą. Widzicie, to jest fantastyczne. Jak ten świat jest skonstruowany? No. Ile wiesz, dla tego mężczyzn jest mniej w kościele? Ale to jest... Czy to powiedziałeś? Kiedy ostatnio z Bogiem rozmawiałeś jak z żoną albo jak z mężem? Do męża przychodzisz i mu opowiadasz. I to, i trujesz, i tu o dzieciach, i to, i tamto. I to jest ważne, i to jest ważne, i to jest ważne. Podchodzisz do niego, tak jak moja żona do mnie, i mówi... Włączcie. Wybudza mnie z hibernacji po prostu. Ty mnie słuchasz jeszcze? A co, jakie ostatnie zdanie było? Zawsze trzeba pamiętać ostatnie zdanie. Ale kiedy tak ostatnio z Bogiem rozmawiałeś? Dawid nie miał takiego problemu. Hej! Śpisz? Gdzie jesteś? Wiecie, jak pojechałem do tej Brazylii, to była moja pierwsza modlitwa, jak pojechałem do Brazylii. To była taka, siedziałem na tym spotkaniu, weszliśmy na spotkanie. Zaczęło się uwielbienie i zastanęła, ja się odwracam, ona ryczy. Przy pierwszych nutach. Ja patrzę na nią, bo ona się odwraca do mnie i mówi, to tu już wszystko jest. A ja już stoję, co jest? Co jest? Gdzie jest? Jakie wszystko? To jest Bóg, jest przebudzenie, dotarliśmy. Tak, to mi Pan o tym miejscu mówił, że tu muszę się podłączyć, że tu pije źródło, że tu dzieją się Boże rzeczy, to tu jest, my jesteśmy, Marek. Marek, ja jestem, ja stoję, jestem. A ja, amen. Się mojej żonie nie stawiam. Szczególnie w tych tematach. Amen. Chwała Panu. Ale moja pierwsza, najważniejsza modlitwa tam w tej Lodrinie była taka. Mówię, Boże, ja nie chcę już dłużej na sucho. Ja nie chcę na sucho. Ona tam mokra, a ja się modliłem, żeby kończyła się susza w moim życiu. Ja mówię, ja chcę czuć, ja chcę przeżywać, ja chcę doświadczać, ja chcę pływać, ja chcę się unurzać w tym, ja chcę, żeby ślady tego, w czym pływam, były na mnie. I krzyczałem do Boga, bo tam bardzo głośne uwielbienie jest. Tylko pierwsze dni wytrzymałem bez korków. Później chodziłem z korkami w uszach na uwielbienie. Więc mogłem drzeć się, ile wlezie do Boga. Mówiłem, Boże, nie na sucho, już dłużej nie chcę na sucho. I Bóg mi pokazał ścieżkę do nas przyrodzonego. I zacząłem mieć sny i wizje, jak mnie powaliło na jednym spotkaniu. To miałem trzy filmy takie puszczone, że wstałem i byłem przekonany, że tam byłem. Ale musiałem zrobić tam krok. I ty musisz zrobić krok. Wytrzymajcie jeszcze trochę, bo czuję, że koniec będzie najlepszy. Jana 1,32 i fragmenty. Bo my mówimy tak, jak te rzeczy duchowe są takie prawdziwe, to jak? Pokażę wam, jak te rzeczy duchowe są prawdziwe. Jan świadczył też mówiąc, widziałem ducha wstępując z nieba, jakby gołębica i spoczął na nim. Halo, Janie Chrzcicielu, co ty tu nam za brednie opowiadasz? Co tam na tego Jezusa stąpiło? Coś jakby gołębica. I powstał nagle szum z nieba, jakby wiejącego gwałtownego wiatru. Co tam się działo w tą pięćdziesiątnicę? To był tam wiatr, czy był szum? Był jakby wiatr, jakby szum. I ukazały im się języki, jakby z ognia. Ja wiedziałem. To cała wasza wiara, ta wasza religia, to wszystko trzeba wierzyć. I jeszcze nie wiadomo, jak to do końca jest. Bo to wszystko jest jakby. Konkretny proszę. I ujrzał otwarte niebo i wstępujący jakiś przedmiot. Jakby wielkie lniane płótno. To a propos wizji. Bo niektórzy mówią, ja nie wiem, czy to była wizja, czy nie była wizja. Tak stanę na uwielbieniu i tak nagle tak patrzę, tak i tak nie wiem, czy widzę, czy nie widzę. Czy patrzę, czy nie patrzę. Nie powiem. Przecież to cała Biblia taka jest, to tak zawsze się dzieje. Bo to nie ma, że racjonalne to prawdziwe, a sen, marzenie, czy myśl na jakiś temat, to jest po prostu, wiesz, synapsy to one potrafią naprodukować. Hello, dzięki synapsom, to ty w ogóle żyjesz jeszcze tutaj. Te synapsy bez wpływu twojej woli sterują biciem twojego serca. Wiedzą, kiedy przyspieszyć, wiedzą, kiedy adrenalinki podrzucić, jak ciemno się robi i masz wiać. I to są twoje synapsy, o których pojęcia nie masz. I teraz mówisz, że jak sobie coś wyobrażasz, albo masz jakąś pomysł, to to jest takie tam, mój umysł to potrafi różne rzeczy produkować. Ja to mam sny. Boże, chyba jakieś prochy wezmę. To jest duch, jakby lniane płótno. W dzień pański wpadłem w zachwycenie, usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. Takie jest wchodzenie w rzeczy nadprzyrodzone. One są jakby. Wchodzisz, wiesz, to jak z tymi aniołami? Ja raz usłyszałem, że najpierw się anioły widzi kątem oka jako błyski. Ja sobie myślę, ale jaja. Ale gościu pociskał, po prostu. Przecież ja dobrze oczy zacisnę, otwieram i mam od razu błyski. Ale powiem ci, jak po prostu zacząłem bywać na wiatrołapach, szczególnie od 3-4 lat, ja po prostu jestem i ja wiem, że tu jest Bóg, że tu dzieją się Boże rzeczy. I jak zaczyna mi mrygać przed oczami, nie mam żadnych wątpliwości, że to są anioły. Ale później, kiedy potrzebuję pomocy, to one zaczynają działać. To opowiadałem tydzień temu chyba, że przyszła do mnie, miałem taki jeden dzień modlitw, że przychodziły do mnie same, tydzień temu mówiłem, nie? Że przychodziły do mnie same dziewczyny. Tak, przychodziły zakochane dziewczyny panny z nieregularnymi miesiączkami, z cystami na jajnikach, po prostu cała po prostu, wiesz, szukające męża. Ja mówię sobie po prostu, Boże, o co ci chodzi? Co ty chcesz mi powiedzieć? I one właśnie tak przychodziły.
Jakby
dziewczyny. Jakby ładne. No tak, tak. Wiecie, i słuchajcie, modlę się o dziewczynę. O prawdziwą dziewczynę, modlę się. I ona po prostu przeżywa, zaczyna płakać, modlę się o różne rzeczy, prorokuje nad nią różne rzeczy i ona pada na ziemię. I zaczyna ją trząść. Ja patrzę się na nią i powiem wam, mam wrażenie, widzę, odczuwam, nie wiem nawet jak to sam opisać, błyski, że aniołowie tańczą wokół niej. Ona się tu wije na ziemi, tam, o, panie, coś tam. A ja widzę anioły i mówię sobie, co te anioły tu tak tańcują? Co ja widzę? Ja widzę jakby anioły. Więc myślę, powiem jej. Powiem jej, że anioły tańcują. A mój perverted mind mówi, chłopie, uspokój się. To jest twój trudny dzień. Panny, zakochane, sentymentale. Takie słowo w ogóle, sentymentale, jest tam bardzo popularne w Portugalii. Dziewczyny, które są szczęśliwie zakochane, zawsze chodzą do pastora po modlitwę. U nas tego zwyczaju nie ma, chyba Bogu, albo może szkoda, nie wiem. Ale tam jest. I wiesz, ja mówię, teraz leży młoda dziewczyna, jakieś patrzę, tak 17-18 lat. Ja jej teraz będę o aniołach opowiadał, o tańczących aniołach, mówię. Po prostu to wszystko jest dla mnie za trudne. Znaczy to duchowe było łatwiejsze niż to sentymentalne, tak nawiasem mówiąc. Ale mówię, nie powiem jej. Dobra, tam podnieśli, ona wstała, ja podchodzę do niej i mówię, bo tak jeszcze czułem, żeby jej coś tam powiedzieć, czy spytać ją, czy ona jest w kościele, bo często tam osoby były nienawrócone, o które się modliliśmy, więc trzeba było sprawdzić, czy jest nawrócony, jak nie, to modli się nawrócenie, więc schylam się i mówię, czy jesteś z Boża? Mówi, tak, jestem z Boża. Ja mówię, ale coś robisz? Mówi, tak, jestem zaangażowana w służbę. W jaką służbę? W służbę tańca. Tańczę w zborze. Ja sobie myślę, o Boże. I mój perwertet mnie po prostu wykosił. Bo jak ja bym wtedy, nie wiedząc co ona robi w kościele, powiedział jej, że słuchaj dziewczyno, ja nie wiem dlaczego, co tu chodzi, ale anioły tańczą wokół ciebie po prostu. To dla niej to by to miało bezpośrednie znaczenie dla jej życia. A ona wiedziała, że ja nic nie wiem o jej życiu. Więc dla niej by to było połączenie, że Bóg coś chce jej powiedzieć. Ale oczywiście nie wycofałem się i mówię, no właśnie, bo jak leżałaś na ziemi, to ja widziałem tańczące anioły. I ona, super! Ona w ogóle tego nie zauważyła, że ja po prostu nie strzeliłem do tarczy w dziesiątkę. Dla niej to, wow, super. Więc jakby, więc słuchaj, wchodź w te rzeczy nadprzyrodzone i nie myśl w kategoriach, że one są jakby. I teraz ostatni werset na koniec, od tego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie. Mam takie odczucie, głębokie odczucie i to też jest o nadprzyrodzonym. Powiem wam, to jest bardzo ważne. Modlitwa, uwielbienie, post to są te rzeczy, przez które wychodzi nasza niewiara. Uczestniczenie i eksperymentowanie w tych rzeczach, które są niekonkretne, one powodują, że nasza wiara ustępuje. Jeżeli modlisz się, Boże, daj mi sny, to czytaj książki na ten temat, połóż sobie dyktafon albo notes przy łóżku i jak się obudzisz, to zawsze zapisuj to, co się dzieje. Ćwiczenie się w rzeczach nadprzyrodzonych powoduje, że wiara wzrasta. Nie masz wiary? Jezus mówi, ten rodzaj niewiary przez post i modlitwę wychodzi. Zaangażuj się w to, co jest dla twojego paraumysłu, jest po prostu czymś bez sensu. A co to post może zmienić? A co to modlitwa może zmienić? I powiesz, tak, bo to jest to, co jest prawdziwe. To jest rzeczywistość. Tak? I wchodzisz w to. I jedną z tych rzeczy jest uwielbienie. Gdzie jak wróciłem z Brazylii, dzisiaj też to napisałem w internecie, czy wczoraj wieczorem, ale jako pastor, który już tam ponad 20 lat jest pastorem, zawsze niedzielne poranki to jest pewna charakterystyka myśli. Jedna to jest troska o zbór, o ludzi, co tam, kto żyje z Bogiem, kto był na nabożeństwie, kto nie był, co u kogo słychać, jakie rzeczy się dzieją, wiesz, gdzie był, czy można pomóc, czy się modlić, czy trzeba kogoś skonfrontować, czy przytulić, różne rzeczy tam chodzą. I druga grupa myśli to jest kazanie. Powiedzieć coś z sensem, powiedzieć coś z sensem. Wreszcie powiedzieć coś z sensem. No, takie myśli pastora, tak, pół żartem, pół serio, ale po prostu co powiedzieć, tak? Jak to poukładać? Która myśl jest ta właściwa, którą przekazać? Gdzie po powrocie z Brazylii, to już jest trzeci tydzień, ja przychodzę w niedzielę i mam coś mi się przełączyło. Dlatego ja ogłaszam, że to już jest, że to ja na to nie oczekuję, to już jest. Że ja wstaję rano i ja mam frajdę, że przyjdziemy i będziemy tu Boga uwielbiać. Tydzień temu miałem tak wyraźne wrażenie w czasie uwielbienia, że uwielbienie Boga, kiedy my się tu wspieramy i razem uwielbiamy Boga, to jest w ogóle centralna część naszego spotkania się. Bo to jest On i my. To jest ta największa góra, pod którą musimy mieszkać. Nie nauczanie, nie te relacje między nami, tylko On. I to jest frajda. Wiecie, i po prostu i mam lajta teraz, jeśli chodzi o kazanie, bo słuchajcie, ja będę do śmierci wam kazania głosił. Ja wszystko, co mam powiedzieć, to wam powiem. Wcześniej czy później. A jak nie ja, to ktoś inny. Ale czy my po prostu będziemy, doświadczymy Królestwa i Królestwo przez nas tu wejdzie i uwolni ten zraniony świat, uleczy go, to jest zależy od tego, czy my jesteśmy podłączeni do prawdy, do rzeczywistości, do tego, co jest prawdziwe, co naprawdę istnieje. Tak? Bo my się schodzimy, zaczynamy uwielbiać, ktoś powie tak, no ale co to jest to uwielbienie? No my śpiewamy pieśni dla Boga. No to tak. Na co Bogu? Nasze pieśni, tak? A czy On to w ogóle słyszy? Czy my to za cicho nie śpiewamy? A może za głośno, może Go to drażni? A czy właściwe słowa? Po drugie, kto tego Boga widział? Jego tutaj nie ma. To jest wypaczony umysł, tak? Przychodzisz i mówisz sobie, no tak uwielbiamy Boga. No, ciekawy jestem, tak uwielbiamy Boga. Ciekawy jestem, ilu tu ludzi w kościele ma takie myśli teraz jak ja. Co my tu robimy? Ciekawe, no. Obstawiamy. 30%, 40%. Ja to tak sobie myślę, co by tu na obiad zjeść. A drugi przychodzi i myśli sobie, jak mu ten tydzień podle minął. I to jest właśnie ten czas uwielbienia Boga. Boga uwielbiamy. Ciekawe, ilu jest w takim miejscu, jak ja jestem. Wierzący jesteśmy, ale my ciągle nie pokonujemy tej niewiary przez to, co Jezus powiedział, że ten rodzaj niewiary wychodzi tylko przez modlitwę i post. Wiesz, i teraz my powinniśmy wejść w to. Łukaszowi opowiadałem, tam liderze uwielbienia, na pierwszym spotkaniu przyszliśmy, pół godziny przed rozpoczęciem spotkania gościu gra na gitarze i uwielbia Boga. Tak patrzę sobie i mówię, a próba, bo wszyscy na sali siedzą, gadają, próbują się. A ja patrzę, to nie była próba. On tam z nimi nie gadał w ogóle z tymi muzykami, oni cały czas grali. Doszło tam do godziny rozpoczęcia, 10:00, spotkanie się zaczęło, nikt nie zaczął go, ludzie wstali, zaczęli uwielbiać i on jeszcze godzinę tak ciągnął. Półtorej godziny po prostu, bez przerwy. Odjechał po prostu koleś. Tak musiał Dawid chyba wyglądać, dlatego żona go znienawidziła. Później skończył i był porządkowy. Na sali tam podawał coś, nosił napoje, wodę. Ale o co chodzi? Już powiem ci, musisz zaeksperymentować. Ten rodzaj niewiary nie wychodzi inaczej jak przez praktykowanie. Musisz przyjść na spotkanie i po prostu zacząć coś robić. Naprawdę. Zatańcz dla Pana. Dla Kim Il-sena tańczą dzieci w Korei? Ty zatańcz dla Pana. Cię uwielbienie to jest po prostu obalanie bożków w własnym życiu. To jest po prostu to, że On jest najważniejszy. Wiecie, ja zawsze miałem taki opór, żeby mówić, słuchajcie, jest uwielbienie, wstajemy, klaszczemy, za krzyż dla Pana. Bo zawsze miałem po prostu, wiesz, taki wodzirej po prostu. Sztur taki, podkręć, bo to ludzi trzeba podkręcić, żeby dobrze poczuli. To dobrze, że tego nie robiłem w takim razie. Bo to jest bez sensu. Ale wiecie, kiedy tam się patrzy na tych południowców w Brazylii, kiedy oni zaczynają uwielbiać Boga, jeden leży, drugi klęczy, jeden płacze, jeden tańczy, jeden podskakuje, drugi się kiwa, trzeci drży. Ale po prostu nie widziałem tam takich ludzi, którzy tak obstawiali, wiesz. Ilu tak jak on myśli o obiedzie. I powiem wam, i wtedy to zaczyna mieć sens. I wtedy po prostu nagle Bóg zaczyna przychodzić z darami do ciebie. Tobie otwierają się wizje, zaczynasz widzieć Boga. On zaczyna do ciebie mówić, zaczyna mówić na temat twojej przyszłości, na temat twoich bliskich. Po prostu coś się odklucza, bo ty po prostu wskakujesz w tą rzeczywistość i uznajesz, że to jest rzeczywistość. Że jeżeli można coś prawdziwego zrobić na tej ziemi, coś, co ma znaczenie i coś, co dotrze tam, gdzie ma dotrzeć, to jest oddać Bogu chwałę. A nie wbić gwoździe. Czyli tak, faceci nie lubią chodzić do kościoła, bo kościół to jest taki niekonkretny, bo kościół tam modlitwy i chwała Panu. Trochę to jest prawdy, że faceci potrzebują gdzieś pojechać, nawbijać gwoździ, płoty pomalować i tak dalej. To jest prawda, trzeba pomóc i faceci powinni się tak bardziej w zborach skrzyknąć, żeby coś zrobić, a nie siedzieć przy herbatce. Żeńska forma pobożności troszkę nie pasuje do nich. Więc to jest prawda, ale z drugiej strony wam powiem, to nie jest prawda. Bo jak patrzymy na islam, wszystkich facetów w równych rzędach walących podkłony, albo na inne religie, gdzie po prostu faceci idą z samego przodu tych wszystkich rzeczy, to znaczy, że być może my jako faceci powinniśmy uznać, że to jest to prawdziwe. To jest jakby druga strona medalu. Czyli uznać, że teraz my musimy kłaniać się, podskakiwać, tańczyć i wielbić Boga z całych sił. I psalm na koniec. Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego. Czyli cały ten psalm 149 to jest nakaz, co my mamy robić. Niech weseli się Izrael. Więc ja teraz staję przed zborem i mówię: niech weseli się Izrael! Ha, ha, ha! Cieszymy się! Ale wiesz tak. I to jest znowuż ten perverted mind. On mówi tak. Jak poczuję, to się będę śmiał. Robisz dobre miny, to się śmiejemy, co się nie śmiać. Wiesz, ja po prostu staję i mówię: hej, ty! Ja tam coś... Marek, ty to będziesz w telewizji pracować, normalnie, ty to będziesz w telewizji. Dobrze, ja po to to robię, bo do takiego radosnego serca prawda tylko dociera, bo do nieradosnego żadna prawda nie dotrze. Więc ja to świadomie robię, to jest mój dar. Chciałem zawsze być poważnym kaznodzieją i nigdy mi to nie wyszło. I Bóg mnie zgromił, żebym był sobą. I będę sobą. Ale teraz, jeśli chodzi o uwielbienie, to jest nakaz, niech się weseli. Przychodzisz do Boga i mówisz: Boże, będę się cieszył, bo teraz tutaj nie jestem ani w mojej pracy, ani w moim domu, ani z moimi dziećmi, ani w moich problemach, ani nie przyszedłem tu zarobić pieniądze, ani rozdać pieniądze nie przyszedłem. Ja przyszedłem oddać Tobie chwałę i teraz Ty, ja i my wszyscy będziemy dla Ciebie śpiewać, bo Ty jesteś Panem Wszechświata, w Twoim ręku jest klucze do wszechstałej rzeczywistości i do przyszłości. Będziemy dla Ciebie śpiewać, przed Tobą tańczyć i będziemy mieć super zabawę. I to jest nakaz. I teraz wiesz, Ty możesz nie mieć żadnych emocji, ale jeżeli Ty pójdziesz za wiarą i za posłuszeństwem Bogu, to coś się zacznie z Tobą dziać. Jak się z Tobą zacznie dziać, to zaczniesz udzielać innym. I ci, którzy są niepodlani, na sucho przyszli, nagle oni zaczynają patrzeć. Bo zawsze gdzieś musi być ten punkt kondensacji. Jednego Bóg zaczyna dotykać, drugiego zaczyna. I nie patrzą. Na początku wychodzą po takich spotkaniach i mówią sobie: ale jaja, ale odjazd. Czy oni to tak naprawdę przeżywali? Ten to wygląda, że naprawdę przeżywał. A ten to tak jakby tak szedł za nim, żeby go naśladować. Ale wiesz, przyjdziesz raz, drugi, trzeci raz i później nagle zobaczysz, jak ci coś pęknie, sam w to wejdziesz i powiesz sobie: Boże, Ty jesteś taki prawdziwy. Boże, jak ja głupi byłem. W tym świecie nie ma nic znaczenia, jak tylko Ty i Twoja miłość. Miłość, którą mogę kochać wszystkich ludzi. Miłość, którą mogę kochać siebie. Miłość, którą mogę kochać, tylko to się liczy i tylko Ty się liczysz. Bo coś Ci pęknie. Bo w życiu nie chodzi o to, żeby życie rozumieć, tylko w życiu chodzi o to, żeby je przeżyć.
Amen.
Dzieci Syjonu, niech się radują z króla swego. Oglądaliście? Bateria zdechła. Dobrze, znaczy, że psalm 149 do przeczytania w domu, ale to jeszcze powiem. Czy oglądaliście...
Star Wars?
Nie. O, Star Wars, tak muszę coś powiedzieć jeszcze. No, dobrze, dzięki za przypomnienie. Inny film. Jak to było? Matrix. Pamiętacie? Chyba druga, nie wiem. Powiedzcie mi, która to była. Pamiętacie, jak oni... Widzisz, to było Syjon?
Tak.
To było to miejsce, gdzie się rodzili i żyli wolni ludzie. Pod ziemią, poza zasięgiem maszyn. I tam jest jedna taka scena, te jaskinie takie wielkie, oświetlone jakimiś pochodniami, żółte światło, i wychodzi ten Morfeusz i mówi: i teraz niech Syjon się raduje. I niech ta energia, która jest w nas, pokaże, że kto zwycięży ostatecznie i w kim jest prawdziwe życie. Wiesz, ja to słyszałem i wie, niech Syjon tańczy i raduje się, niech ma wesele. Że ja oglądałem, patrzę po prostu i powiem wam, jak Jak to jest możliwe? Niewierzący ludzie takie filmy kręcą. Co to jest? To znaczy, że to jest kot w sercu każdego człowieka. Tylko kot nieodkryty. I teraz wiesz, my możemy być tymi ludźmi. Niech Syjon się raduje. Dlaczego? Bo to Syjon ma życie, a nie świat. To my jesteśmy zmartwychwzbudzeni. To my mamy życie. To my będziemy na wieki z Bogiem.
Amen.
To my jesteśmy uratowani.
Amen.
My mamy powód, bo my mamy wszystko, bo wszystko, co należy do naszego taty, należy do nas.
Amen.
I zaśpiewajmy o tym. I poczujmy to. Bo to my wygramy, mimo że na górze dzisiaj jeszcze są maszyny. Bah! I wtedy się zaczyna party. I wtedy zaczynamy Boga uwielbiać. I robimy sobie kolejki i pociągi. I zaczynamy klaskać. I po prostu patrzymy się jeden na drugiego. I jesteśmy spoceni. I przybywa nam kondycji. A ktoś tam coś jest w sensie. I nagle widzi i zaczyna mówić. Bo widzi. Ja po tym jednym spotkaniu w Brazylii po prostu wyszedłem. Jeśli mnie pijanego do restauracji. Ja po prostu byłem pijany. Ja siedziałem przy stole, był kotami. Chcesz coś zjeść? Ja mówię, no pewnie chcę jeść. Ale nie wiedziałem co. I tylko podniosłem oczy i zobaczyłem Leszka Czapskiego Zmysłowic i zacząłem tego prorokować. Adamskiego Zmysłowic i zacząłem tego prorokować. O ich sali. Ja widzę. A on mówi, ty poczekaj i nagram to. Wyciągnął kamerę. A ja po prostu był kotami do niej. Muszę to zobaczyć, jak to wygląda, bo podobno niezłe to. Ale gdzie to się zaczyna? Się zaczyna w uwielbieniu, w dziękczynieniu, w uznaniu, że już wszystko mamy, że mamy Boży głos, boski głos, że mamy dary, że Bóg nam je obdarzył, że możemy mieć wizję, sny, widzenia, prorocze słowa, że Bóg nam te wszystkie wycinki cząstkowo pokazuje, żebyśmy według tego żyli i zwyciężali. Przychodzi wdzięczność dla swojej różnorodności, że ten bardziej na introwertyka, ten bardziej na ekstrawertyka, ten bardziej żeńsko, ten bardziej męsko, tego takie rzeczy kręcą w kościele, a tego takie, ten bardzo lubi techniczne rzeczy w kościele robić i pomagać. Bardzo dobrze. A ten lubi śpiewać. A ten lubi się modlić. I wszystko kochamy, bo jesteśmy bogaci. Bo wszystko mamy. Bo wszystkim obdarzył nas Pan. I teraz zaśpiewajmy dla Niego o tym. Bo mamy wszystko. Bo w Jego zborze nie brak niczego. Żadnego daru łaski nie brak. Kurczę, jest dobrze normalnie. Owiejmy jak gwiezdnych. Na koniec. Powiem wam... O gwiezdnych wojnach. Dobra, to zamykamy gwiezdnymi wojnami. Poszliśmy? Poszedłem na ten film z lekkim niepokojem. Tak się zaczyna moja opowieść. Dlaczego? Bo paru kolegów próbowało mi sprzedać swoje recenzje, którzy już byli w kinie i wypowiedzieć. A ja szedłem z moimi dziećmi, z żoną i miałem takie po Brazylii, że ja miałem świetną zabawę. Bo w ogóle uważam, że jak się nawracali, byłem młody, to demonizowano Wojny Gwiezdne. Ile to zła i dole. Ale po prostu teraz słucham i każdy tekst jest dobry po prostu. Każdego można coś wziąć i z każdego jakby Biblia mówiła, tylko trzeba właściwie słuchać. No dobra, ale poszedłem i mówię, będę się bawił. I słuchajcie, siedziałem przez cały film. Dzisiaj mnie ktoś pyta, jak Wojny Gwiezdne? I jak oceniasz? Jak tam jak ta siódma część? Jak tam po prostu ten, wiesz, Star Wars a la Disneyland? Ja tam siedziałem, miałem taką super zabawę. Ja po prostu rechotałem, z dziećmi się śmialiśmy, każdy tekst był śmieszny. Jak coś nawet trąciło myszką, bo było widać, że musieli zrobić kalkę z historią sprzed 30 lat i dzisiaj już by tego nikt tego tak nie nakręcił we współczesnych czasach takiego science fiction, to też miałem, mówię, wow, pamiętam, to jest to, są te pojazdy, to jest to, yeah! I po prostu kupę radochy miałem. I wiecie, dlaczego ja miałem kupę radochy? Bo taki poszedłem do tego kina, żeby mieć kupę radochy. Mówię, zapłaciłem prawie 100 zł za 4 bilety, jeszcze musiałem dokupić popcornu i coli i po prostu musiałem się nastać w kolejkach i teraz po prostu ja wejdę i tam będę siedział i po prostu myślał, czy siódma część dorównuje 6 poprzednich. No po prostu, ludzie, dajcie spokój, no to paranoja jest. Ja tam siedziałem i powiem, dawaj go! I klaskałem w filmie. I było super! I mówię, kurczę, co oni gadają, co im w tym filmie nie pasuje? Rewelacja! Daje radę film! Jest dobra zabawa! Kocham to! Serce. Nie mózg, serce. Co najpierw? Najpierw serce czy mózg? Co na co wpływa? Co oddziaływuje na co? W której kolejności? Jedna rzecz mi nie pasowała na koniec, jak wychodziłem z kina. I też życzę wam, żeby to się nam... To będzie zakończenie kazania. Żeby to nam się też w zborze przytrafiło. Ten smutek. Wychodziłem z kina. Wszyscy wychodzili z kazania z kina. Tak, więc niech nam to się to wydarzy też któregoś dnia wychodząc z kazania, potem z kina. Wychodziliśmy, ja patrzę, a tu tyle dzieciarni w kinie. I sobie pomyślałem, jak ja byłem na pierwszych częściach w kinie, to tyle dzieciarni nie było w kinie.
A czemu jest smutne, bo nie wiem?
No bo to jest Wojny Gwiezdne, to jest film dla dzieci. To jest film, to jest dobry film. Do zabawy dla dorosłych, a tam po prostu półki na dzieci. Ktoś mi później napisał, mówi, pamiętasz, jak ty chodziłeś na Wojny Gwiezdne, to takie wapniaki jak ty też kiniesiesz. Tak jak teraz się. A wiecie, ja wychodziłem, to była taka, żartujesz, że smutna myśl, nie? Bo od razu mnie przerzuciło do kościoła i sobie pomyślałem, super, niech to nam się przydarzy. Że my tu jesteśmy i tych pełno młodych szkrabów, nastolatków, wszystkich innych, którzy po prostu stoją i po prostu prorokują, mówią, ogłaszają, wypędzają demony, a my po prostu stoimy i mówimy, trzeba było szybciej zacząć. Niech się nam to przydarzy! Amen?
Amen.
Wielogeneracyjność, wielopokoleniowość. O Jezus. Ale słowa. Dobra, nakarmiłem się. Nie dałem sobie zabrać wolności. I was nakarmiłem przy okazji. Wstańmy. Psalm 149, cały sobie podpiszcie, przeczytajcie, bo na koniec jest o polityce. W tym psalmie. Bo tam jest powiedziane, że w ustach ich uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku, czyli Słowo Boże. I wtedy mówi, aby dokonać pomsty nad ludami, aby ich królów zakuć kajdany. A ja czytam i mówię sobie, o! To, taką politykę to ja lubię. Ja się będę modlił, ustanawiał Królestwo Boże, a Bóg będzie te pionki na ziemi wstrącał, ustawiał i będzie wszystko grało jak trzeba. Amen. Dzisiaj jadę na nabożeństwo, patrzę, radary żółte zawinięte w czarną folię, alleluja. I więcej takich rzeczy. Czy ja muszę być zaangażowany w politykę? Ja mogę być zaangażowany w Słowo Boże. Modlić się o chorych, wypędzać demony, poszerzać Królestwo, nawracać ludzi, mówić im, jak Bóg jest dobry. Mieć uwielbienie Boga w jednym ręku, Słowo Boże w drugim ręku. A Bóg na ziemi wszystkich poprzestawia, zakuje w kajdanki, ześle na Syberię i będzie luks. I będziemy wolni, będzie wszystko we właściwym miejscu. I nie będziemy się radować. A Bóg powie, wreszcie, Ciesiułka, doszedłeś do miejsca, żeby się chlubić ze swojego przywódcy, bo się zemlił najpierw. Więc dzisiaj będziesz się chlubił ze swojego politycznego przywódcy, bo kiedyś się ze mnie bardziej chlubiłeś. I wszystko wraca na właściwe miejsce. Także kochani, za tydzień spotykamy się tutaj i o 11:00 niech Syjon się raduje.
Amen.
Amen. Niech Syjon się raduje. Alleluja. Amen.